Dzisiaj przechodzimy do poselstwa trzeciego, list do Hebrajczyków, objaśnieniem Księgi Kapłańskiej. Dziś po południu będziemy mieli wyjaśnienie, ale nie zaledwie sposób doktrynalny. Wierzę, że Pan nas bogato zaopatrzy swoim życiem, swoim światłem i otworzy Księgę Kapłańską poprzez list do Hebrajczyków. Nasz cudowny Bóg dał nam wspaniałą księgę, Biblię, która ma dwie sekcje. Jest to Stary Testament i Nowy Testament. Brat Lee użył szczególnych słów, aby opisać te dwie części. Stary Testament nazwał obrazowym portretem, a Nowy Testament nazwał praktycznym wypełnieniem. Stary Testament jako obrazowy portret zawiera wiele typów, figur, cieni, obietnic i proroctw. A Nowy Testament jako praktyczne wypełnienie odnosi się do przyjścia Chrystusa. Chrystusa, który przychodzi być wypełnieniem, rzeczywistością wszystkich typów, cieni i figur, o których mowa w Starym Testamencie. Jest to naprawdę wspaniałe. Kiedy po raz pierwszy to usłyszałem, gdy brat Lee to przedstawił, zacząłem sobie uświadamiać, jak te dwie części są powiązane ze sobą. Augustyn również powiedział podobną rzecz. Powiedział, że Nowy Testament zawiera się w Starym Testamencie i Stary Testament wyjaśniany jest przez Nowy Testament. Chociaż Biblia ma dwie sekcje, nie są one zupełnie oddzielone. Jedna to portret, jak obraz z wieloma figurami, typami, a Nowy Testament jest wypełnieniem tych wszystkich figur i typów. Dziś po południu, a właściwie na całym tym szkoleniu, studiujemy Księgę Kapłańską, Księgę ze Starego Testamentu. W Księdze Kapłańskiej jest wiele, wiele typów. Wszystkie ofiary, które widzieliśmy na ostatnim szkoleniu, także sprawa kapłaństwa, którą zaczęliśmy omawiać, wszystkie przepisy dotyczące świętego życia Bożego ludu, wszystkie uczty, uroczystości, o których będziemy mówili pod koniec szkolenia, są one typami, o których mowa w Księdze Kapłańskiej. Czytając jedynie o tych typach, nie będziemy mogli pojąć, zrozumieć i zagłębić się we wszystkie bogactwa, we wszelkie głębokie znaczenie tych typów. Potrzebujemy czegoś z Nowego Testamentu jako wypełnienia rzeczywistości, żebyśmy mogli zrozumieć i zagłębić się głębokie znaczenie tych typów w Starym Testamencie. Myślę, że potrzebujemy takiego poselstwa. Dziś po południu potrzebujemy modlić się, żeby Pan udzielił nam nie tylko silnego ducha, ale i trzeźwego umysłu, abyśmy zrozumieli, jak Paweł w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie dokonuje wykładni takiej księgi starotestamentowej, jak Księga Kapłańska. Przejdźmy dalej do pierwszego punktu rzymskiego. Księga Kapłańska to księga typów, księga typologii. Zawiera najprzedniejsze i najbardziej szczegółowe typy Chrystusa. Zapewne, gdybyście sami czytali Księgę Kapłańską, nigdy byście nie doszli do takiego wniosku. W Księdze Kapłańskiej widzimy najbardziej precyzyjne i szczegółowe typy Chrystusa. W istocie dr Schofield, współautor Biblii do studiowania, powiedział, że na każdej stronie Księgi Kapłańskiej możemy znaleźć Chrystusa. Możecie znaleźć Chrystusa na każdej stronie Księgi Kapłańskiej. Spróbujcie sami, czytając Księgę Kapłańską. Ja sam tego nie potrafię. Gdybym ją czytał tylko samą, bez pomocy Nowego Testamentu, nie miałbym pojęcia ani żadnych wskazówek co do ofiar, darów, kapłaństwa, uczt, przepisów. Nie miałbym pojęcia, do czego odnoszą się te rzeczy. Księga Kapłańska jest księgą typów, które precyzyjnie przedstawiają Chrystusa w sposób pełny, precyzyjny i szczegółowy. Punkt A. Chrystus jest wspaniały i wszechzawierający. Zwyczajne słowa nie objawią go należycie. Niezbędne są również typy, które są tak naprawdę obrazami. Zwyczajny przedmiot jak kubek czy stół może być opisany słowami bardzo łatwo. Na przykład kwadratowy przedmiot takich a takich rozmiarów. Gdy jednak coś jest głębokiego i tajemniczego i bardzo złożonego, potrzeba czegoś więcej niż słowa. Potrzeba pewnych obrazów i diagramów. W pewnym sensie Księga Kapłańska jest księgą obrazków, księgą figur, które opisują nam, jakiego wspaniałego mamy Chrystusa, cóż za wszechzawierającego mamy Chrystusa. B. Ponieważ Księga Kapłańska jest księgą typów, istnieje potrzeba jej objaśnienia. Apostoł Paweł objaśnił Księgę Kapłańską w liście do Hebrajczyków. Wiemy, że Paweł napisał list do Hebrajczyków, do hebrajskich wierzących, którzy wahali się pomiędzy judaizmem a nowotestamentową wiarą. Paweł napisał do nich list, ale nie pisał go tak, aby ich potępić, aby ich osądzić. Napisał raczej w taki sposób, aby przedstawić im wspaniałą osobę, którą mamy w nowotestamentowej wierze. Jest to Syn Boży. On jest ponad wszystko, jest doskonały i cudowny. Dlaczego nadal macie trzymać się typów Starego Testamentu? Musimy pójść naprzód i radować się tą wspaniałą osobą. Więc w liście do Hebrajczyków Paweł, gdy pisał ten list, jestem pewien, że miał przed oczami Księgę Kapłańską. Inaczej nie mógłby napisać tego, co napisał w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków jest jedyną księgą w Nowym Testamencie, która mówi tak wiele o ofiarach, o arcykapłanie, o kapłaństwie. Nie ma żadnej księgi, która mówiłaby o arcykapłanie, kapłaństwie Chrystusa w takim stopniu jak list do Hebrajczyków. Gdy Paweł pisał ten list, z pewnością odnosił się do Księgi Kapłańskiej. Prawdziwym jest więc stwierdzenie, że list do Hebrajczyków wyjaśnia Księgę Kapłańską. Prawda? Księga Kapłańska jako księga typów potrzebuje listu do Hebrajczyków, aby je wyjaśnić i otworzyć przed nami. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków Paweł mówi: Bóg przemawiał w dawnych czasach w wielu częściach Jego słowa i na wiele sposobów do ojców i proroków. Bóg jest przemawiającym Bogiem. Przemówił w wielu częściach słowa. Mówił przez Mojżesza w jednej erze, przez Dawida w innym wieku, przez wielu proroków jeszcze w innym wieku. Mówił też na wiele sposobów. Mówił, używając typów, proroctw, używając figur. Bóg przemawiał w wielu częściach słowa, na wiele sposobów. Teraz w liście do Hebrajczyków Paweł mówi nam, że w Nowym Testamencie Bóg przemawia do nas w Synu. Jego wyjątkowe przemawianie w Nowym Testamencie do nas odbywa się w osobie Syna. Dwa, list do Hebrajczyków jest objaśnieniem Księgi Kapłańskiej. Aby właściwie rozumieć Księgę Kapłańską, musimy zobaczyć, co łączy tę księgę z listem do Hebrajczyków. B. List do Hebrajczyków zawiera rzeczywistość typów ofiar występujących w rozdziałach 1-7 w Księdze Kapłańskiej. Na ostatnim szkoleniu omówiliśmy więc wszystkie te główne ofiary w pierwszych 7 rozdziałach. Jednak musicie zdać sobie sprawę z rzeczywistości tych ofiar z pierwszych 7 rozdziałów. To jest, że odnoszą się one do Chrystusa. Ofiara za grzech to Chrystus. Ofiara całopalna to Chrystus. Ofiara czyniąca pokój to Chrystus. Każda z tych ofiar, którą przestudiowaliśmy, uczyliśmy się o niej. Uczyliśmy się o ich znaczeniu. Jednak wypełnieniem i rzeczywistością tych wszystkich ofiar jest ta cudowna osoba, Jezus Chrystus, Syn Boży. Gdy czytamy Księgę Kapłańską w oddzieleniu od innych, nigdy tego nie zobaczymy. Ale poprzez wykład Pawła w liście do Hebrajczyków możemy to zobaczyć. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków są ważne wersety, które chciałbym przeczytać od wersetu 5 do 10. Dlatego przychodząc na świat mówi, ofiary i daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. W całopaleniach i ofiarach za grzech nie znalazłeś upodobania. Powiedziałem wtedy, oto przyszedłem. Z woju księgi napisano o mnie, wykonać wolę Twoją, Boże. Mówiąc wyżej, ofiar i darów i całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, ani nie znalazłeś w nich upodobania, to te, które składane są według prawa, powiedział wtedy, oto przyszedłem wykonać Twoją wolę. Zabiera pierwsze, aby ustanowić drugie. Przez tę wolę zostaliśmy uświęceni poprzez złożenie w ofierze ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ciało Jezusa Chrystusa stanowi więc wypełnienie wszystkich ofiar, jakie zobaczyliśmy w pierwszych 7 rozdziałach Księgi Kapłańskiej. 1. Ofiara za grzech oznacza Chrystusa jako ofiarę za grzech Bożego ludu. Z naszym grzechem rozprawił się Chrystus jako nasza ofiara za grzech. Amen. Chwała Panu za Chrystusa, który jest naszą ofiarą za grzech. Skutecznie rozprawił się ze wszystkimi naszymi grzechami. To, co zobaczyliśmy w Księdze Kapłańskiej o ofierze za grzech, było typem. Ofiarę to powtarzano wiele, wiele razy. Ale ofiara za grzech, wypełniona w osobie Chrystusa, została złożona raz na zawsze. List do Hebrajczyków 9:26 mówi, gdyż wówczas musiałby często cierpieć od założenia świata. Teraz jednak raz przy zwieńczeniu wieków został ujawniony dla usunięcia grzechu poprzez ofiarę z samego siebie. Teraz więc w rzeczywistości, wypełnieniu ofiar, Chrystus ofiarował samego siebie raz na zawsze i usunął grzech poprzez ofiarę, którą On jest raz na zawsze. Dwa, całą ofiarę za grzech, a więc skórę, mięso, głowę, nogi i wewnętrzne części oraz odchody spalano poza obozem. Widzieliśmy to w 4 rozdziale Księgi Kapłańskiej w ofierze za grzech. Te wszystkie części należało spalić poza obozem. A oznacza to, że Chrystus jako ofiara za grzech znosił urąganie poza żydowską religią. Chrystusa ukrzyżowano poza Jerozolimą, uważano za obóz reprezentujący religijną organizację Żydów. Rzeczywiście Paweł wyjaśniał Księgę Kapłańską w liście do Hebrajczyków. W tym, że ofiarę za grzech spalano poza obozem, a teraz Jezus jako prawdziwa ofiara za grzech wycierpiał hańbę poza obozem, obozem żydowskiej religii. Trzeci punkt. Chrystus przyszedł, żeby zastąpić typy ofiar przedstawionych w Księdze Kapłańskiej. Chwała Panu święci, Chrystus przyszedł. Chrystus przyszedł. Gdy składano wszystkie ofiary jako typy, pewnego dnia przyszedł Chrystus. Wszystkie te typy, ofiary składano jako pewien cień, jako obraz. Jednak pewnego dnia przyszła żywa osoba. Przyszedł On jako najprawdziwsza rzeczywistość, wypełnienie tych wszystkich typów. W 10 rozdziale Hebrajczyków 7 powiedział: oto przychodzę, aby wykonać Twoją wolę, o Boże. Następnie mówi: zabiera pierwsze, aby ustanowić drugie. Przyszedł z zamiarem usunięcia pierwszego. Czym było pierwsze? Odnosiło się to do Starego Testamentu ze wszystkimi ofiarami, darami, jako typem. Gdy przyszedł Chrystus, Jego zamiarem wykonania Bożej woli było usunięcie pierwszego. Bóg nigdy nie zamierzał, aby to, co było najpierw, pozostało na zawsze. Wszystkie te typy były używane tymczasowo jako figura, jako cień i wskazywały na tego, który przychodzi. Gdy przychodzi rzeczywistość, wszystkie te rzeczy ze Starego Testamentu, te pierwsze, te typy trzeba usunąć. Usuwa pierwsze, aby ustanowić drugie. Przyjście Chrystusa jest kluczowe. Teraz przyszła rzeczywistość. On ustanowił nowe przymierze, którym zawartością jest On sam jako rzeczywistość. Podpunkt A. Jako jedyny dar i jedyna ofiara Chrystus zabrał wszystkie starotestamentowe dary i ofiary i ustanowił siebie nowotestamentowymi darami i ofiarami. Dziękuję Panu, że urodziłem się w wieku Nowego Testamentu. Czy nie jesteście wdzięczni? W wieku Starego Testamentu ludzie mieli te wszystkie rzeczy, wykonywali te przepisy, całą tą ceremonię składania ofiar. To było dobre na tamten czas. Musieli to robić wiele razy, raz za razem. Teraz w wieku Nowego Testamentu przyszła sama rzeczywistość tego, na co wskazują te wszystkie typy. Zabrał On pierwsze, aby ustanowić drugie. I święci, ta osoba, ta rzeczywistość przyszła, aby tu zostać. On ustanowił drugie. Chrystus przyszedł, żeby być prawdziwym darem i żywą ofiarą i złożył siebie na krzyżu jako rzeczywistość wszystkich ofiar. Chrystus nie tylko jest rzeczywistością ofiar i wypełnieniem ofiar, jest też lepszą ofiarą. Jeśli chodzi o typ, ofiary te trzeba było składać wiele razy. Tutaj Natomiast w wypełnieniu w rzeczywistości ofiar, w tej cudownej osobie, On ofiarował siebie raz na zawsze. Jego ofiara ma wieczny skutek. Nie trzeba jej powtarzać. Dlatego Paweł w swoim wykładzie nazywa tego Chrystusa lepszą ofiarą. Lepszą niż te w Starym Testamencie. Lepszą niż typy. Pan nie tylko jest rzeczywistością, ale jest lepszy. Mamy Syna Bożego, który jest lepszy. Alleluja! List do Hebrajczyków 10, 11 i 12 mówi: I każdy kapłan stoi codziennie w Starym Testamencie, usługując i często składając te same ofiary, które nigdy nie mogą usunąć grzechów, lecz ten, po złożeniu jednej ofiary za grzechy, usiadł na zawsze po prawej ręce Boga. Alleluja! Mamy tę lepszą ofiarę, która jest rzeczywistością wszystkich typów. Jest to cudowna osoba, Syn Boży, wypełnienie wszystkich typów i cieni. Przechodzimy teraz do centralnej sekcji, ważnej sekcji numer 3. Przejdziemy teraz do głównej treści tego objaśnienia. Centralna myśl Księgi Kapłańskiej brzmi: Wielki jak Wszechświat, Wszechzawierający, niewyczerpany Chrystus jest wszystkim dla Boga i Jego ludu. Gdy studiujecie Księgę Kapłańską, dowiadujecie się, że głównym tematem tej księgi jest Chrystus jako wszystko. W społeczności, w służbie i w życiu Bożych odkupionych. To jest główny temat Księgi Kapłańskiej. Chrystus ma być wszystkim w społeczności, we wszystkich naszych ofiarach społeczności, w życiu, w kapłaństwie, w codziennym życiu, w świętym życiu, w życiu, którym radujemy się, w życiu Bożych odkupionych. Wszystkie te aspekty objawione w Księdze Kapłańskiej, o których mówimy również na ostatnim szkoleniu i teraz, każdy aspekt wskazuje, kieruje nas na Chrystusa, na tę wspaniałą osobę. On jest dla nas wszystkim. A więc centralna myśl Księgi Kapłańskiej brzmi: Wielki jak Wszechświat, Wszechzawierający, niewyczerpany Chrystus jest wszystkim dla Boga i Jego ludu. List do Hebrajczyków, objaśnienie Księgi Kapłańskiej, objawia wspaniałą, tajemniczą i wszechzawierającą osobę Chrystusa. Tak cieszę się, że w Nowym Testamencie jest taka księga jak List do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków Paweł przedstawia nam objawienie niczego innego, jak tylko tej wspaniałej osoby, która jest ponad wszystko. Jest cudowna, wszechzawierająca. On zastępuje wszystkie cienie. Z pewnością list ten to objaśnienie, pełne wyjaśnienie tego, co mamy w Księdze Kapłańskiej. W Księdze Kapłańskiej Bóg dał wszystkie te przepisy związane z ofiarami, z kapłaństwem, z życiem codziennym i tak dalej. Bożym zamiarem jednak jest skierować nas na Chrystusa jako tego, który jest wszystko zawierający. Paweł zdał sobie z tego sprawę i pisząc list do Hebrajczyków wyjaśnił tak wspaniały sposób te wszystkie sprawy. Przejdźmy do tych 16 punktów, które nam pozostały. A W samej Księdze Kapłańskiej nie widzimy tego, jak wielki, znakomity, wspaniały, wszechzawierający i niewyczerpany jest Chrystus, którego ofiarujemy i którym się radujemy jako ofiarami. Aby ujrzeć objawienie o wszechzawieralności Chrystusa, musimy rozważyć Jego aspekty objawione w liście do Hebrajczyków. Pawłowe objaśnienie Księgi Kapłańskiej w liście do Hebrajczyków jest więc cudowne. Nie użył tak prostych słów, że ofiarą całopalną jest Chrystus. Poszedł o wiele dalej, mówiąc o takich bogactwach, o tym, czym jest Chrystus. Ta wspaniała osoba, kim jest, czym jest. To daje nam nie tylko zwyczajne docenienie tego, co mamy w Księdze Kapłańskiej, jednak bogate radowanie się i uczestnictwo w tej wspaniałej osobie. Punkt B. Chrystus Syn stanowi centrum, temat, na którym skupia się list do Hebrajczyków. Na początku listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale Paweł mówi: w ostatnich z tych dni Bóg przemówił do nas w Synu, nie tak jak przedtem mówił do swego ludu w wielu miejscach słowa na wiele sposobów. Teraz Boże przemawianie w Nowym Testamencie jest bardzo proste. Skupione jest na osobie. Na osobie. To jest unikalna osoba. On jest wyjątkową drogą. On jest wypełnieniem wszystkich dróg przyjętych przez Boga dla Jego przemawiania. Syn Boży jest centrum, na którym skupia się list do Hebrajczyków. Tak samo w Księdze Kapłańskiej. Ale nie widzimy tego tak od razu, prawda? Widzimy to w figurach. Widzimy to w ofiarach, w kapłaństwie, w codziennym życiu, w ucztach i tak dalej, ale nie widzimy tak wiele, tak od razu, centralności Chrystusa we wszystkich tych aspektach Bożych przepisów objawionych w Księdze Kapłańskiej. Paweł przedstawia to tak: jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe znaczenie Księgi Kapłańskiej, musicie zobaczyć Chrystusa. Jak już to wam przedstawiłem, w liście do Hebrajczyków Chrystus jest centrum w Bożej ekonomii i tym, na czym ona się skupia. Oraz ten Chrystus ma być wszystkim dla nas, we wszystkich ofiarach w kapłaństwie, w naszym codziennym życiu. Również we wszystkich ucztach Chrystus musi być dla nas wszystkim. Punkt C. W Nowym Testamencie Bóg przemawia w Synu, w Jego osobie. Paweł otwiera list do Hebrajczyków przez przedstawienie sprawy Bożego przemawiania. To ma odniesienie do Księgi Kapłańskiej. Zarówno w pierwszym, jak i ostatnim wersecie Księgi Kapłańskiej czytamy, że jest to Boże przemawianie. Bóg przemówił, prawda? Pierwszy werset mówi nam, że Bóg przemówił do nas w przybytku, w namiocie spotkania. Ostatni werset również mówi nam, że to jest Boże przykazanie. Jest to przemawianie Boga. Cała Księga Kapłańska mówi o Bożym przemawianiu. Teraz jako objaśnienie Paweł rozpoczyna list do Hebrajczyków, mówiąc nam, że Bóg jest przemawiającym Bogiem. Przemówił w Starym Testamencie w pewien sposób. Teraz w Nowym Testamencie przemawia do nas w Synu. To unikalny sposób, to unikalna osoba, przez którą przemawia dziś Bóg. Jest to osoba Syna. Ten Syn Boży jest rzeczywistością przybytku. Prawda? Stał się upadłym ciałem, zamieszkał wśród nas. Jest prawdziwym przybytkiem. Dzisiaj Boże przemawianie do nas jest w osobie Syna. To jest wypełnieniem, to jest wykładnią tego, co chce nam przekazać Księga Kapłańska. Jeden, Syn jest samym Bogiem, Bogiem wyrażonym. Esencję listu do Hebrajczyków stanowi przemawianie Boga w Synu. Bóg Ojciec jest ukryty. Bóg Syn jest wyrażony. Syn jako Słowo Boże i Boże przemawianie oznajmił Ojca, dając Mu pełny wyraz, objaśniając Go i definiując. Jednym z unikalnych aspektów Chrystusa, najwyższym aspektem, jest to, że Chrystus jest wiecznym Słowem. Prawda? W Jana 1:1 czytamy: na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To Słowo stało się ciałem, w wersecie 14. Jedną z głównych funkcji Chrystusa jest to, że jest On Słowem Boga, a Słowo obejmuje wyraz Boga, definicję Boga i objaśnianie Boga. Gdybym milczał cały czas, tylko na Was patrzył, uśmiechał się, nie zrozumielibyście, co chcę Wam powiedzieć. Muszę do Was mówić. Poprzez moje słowa to, co mam wewnątrz siebie, zostaje wyrażone dla Was, zdefiniowane, wyjaśnione dla Was. Nasz Chrystus jako Syn Boży jest tym Słowem Bożym, które wyraża Boga, wyjaśnia Boga, definiuje Boga. To właśnie oznacza termin Syn Boży. To jest prawdziwy wyraz Boga. Ucieleśnia Ojca i wyraża Go. W Księdze Kapłańskiej Bóg przemawia do swojego ludu. Jaki jest zamiar Boga w przemawianiu do ludu? Są tam wszystkie przepisy o ofiarach, o kapłaństwie, o codziennym życiu i tak dalej. Bóg przemawia do swego ludu, aby uzyskać wyraz. Poprzez Jego przemawianie Bóg wyraża się. Jest definiowany. Jest On świętym Bogiem. Jest Bogiem, który raduje się. Jest Bogiem, który uzyskuje swój wyraz przed nami, który przychodzi do nas. W liście do Hebrajczyków, gdy Paweł otwiera ten list jako objaśnienie Księgi Kapłańskiej, mówi nam, że Bóg przemawia do nas w Synu. A ten Syn jest wyrazem Ojca, aby Go wyjaśnić, zdefiniować i wyrazić. I wyrazić Ojca przed nami. D. W bóstwie Syn jest blaskiem Bożej chwały i odciskiem Bożej substancji. Paweł mówi o osobie Syna Bożego w Jego bóstwie, boskości. Kim jest ta osoba? Jest On blaskiem Bożej chwały. Jest On odciskiem Bożej substancji. Jeden, chwała to zewnętrzny wyraz, a substancja wewnętrzna esencja. Ten cudowny Chrystus ma zewnętrzny wyraz jako chwałę i również wewnętrzną substancję jako wewnętrzną esencję. A w odniesieniu do chwały jako zewnętrznego wyrazu Boga, Syn jest blaskiem Bożej chwały, jasnością chwały Ojca. To podobne do Słońca, do Jego świecenia. Słońce jest jasne, ale ma też promienie, które nas dosięgają. Gdy świeci na nas Słońce, czujemy ciepło. Coś ze Słońca nas dosięga. Dosięgają nas promienie słoneczne. To ciepło zostaje nam przekazane poprzez promienie. W swojej wypowiedzi Paweł mówi, że ten Syn Boga jest blaskiem Bożej chwały. On jest jak promień Słońca. Bóg porównany jest ze Słońcem. Teraz w Chrystusie Bóg świeci. Jego promienie nas dosięgają. by w odniesieniu do substancji jako wewnętrznej esencji Boga, Syn jest odciskiem Bożej substancji, wyrazem tego, czym jest Ojciec. Jaka jest substancja Ojca, substancja Boga? Zgodnie z Jana 4,24, Bóg jest Duchem. Substancją Boga jest Duch. Substancja ta ma odcisk, jak pieczęć. Prawda? Posiadasz coś? Chcesz postawić pieczęć, żeby pokazać, że jesteś właścicielem? I Duch, jako substancja Boga, ma odcisk. Odcisk, który przekazuje esencję substancji Boga, którą jest Duch. Paweł wspaniale to opisuje, pokazując nam, że Chrystus, Syn Boży, jest tym, przez którego Bóg nas dosięga. On jest blaskiem Bożej chwały. On jest odciskiem Bożej substancji. Podpunkt 2. To, że Syn jest blaskiem Bożej chwały i odciskiem Bożej substancji, oznacza, że jest Bogiem, który przychodzi do nas. Alleluja! Bóg przyszedł do nas. Wierzę, nawet na tym szkoleniu, przez te 6 dni, Bóg przychodzi do nas. Znajdujemy się pod blaskiem, promieniami słońca. Odciska się również na nas Jego substancja. Duch Boży pieczętuje nas, odciskuje na nas swój obraz, przekazuje nam to, co jest wewnątrz Niego, to, co jest Jego chwałą, jako wyraz, i to, co jest w Nim, jako substancja. To wszystko przekazuje w nas. Chwała Panu, nasz Bóg nie chce pozostać sam, z daleka od nas. Chce nas dosięgnąć. Przychodzi do nas. Punkt E. W Bożym stworzeniu Syn jest Stworzycielem, tym, który wszystko podtrzymuje, oraz dziedzicem. Syn to Stworzyciel, podtrzymujący, dziedzic. Stworzył wszystko w przeszłości, podtrzymuje wszystko teraz i będzie dziedzicem w przyszłości. Punkt 1. W przeszłości wszystko zaistniało w Nim, poprzez Niego i ku Niemu. W Jana 3 czytamy, że wszystko zaistniało przez Niego, a bez Niego nic nie zaistniało, co zaistniało. Jesteśmy tu dziś dzięki Chrystusowi. Wszystko, co istnieje, istnieje dzięki Chrystusowi. Nic nie zaistniało bez Chrystusa. Chrystus jest środkiem, instrumentem, przez który wszystkie rzeczy zaistniały. Musimy to uznać. Bez Chrystusa nic nie istnieje. On jest stworzeniem wszystkich rzeczy. Bóg stworzył wszystko poprzez tę osobę, w tej osobie. W 1 Koryntian 8:6 czytamy, to jednak dla nas jest jeden Bóg Ojciec, z którego jest wszystko, a my jesteśmy ku Niemu, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko, a my jesteśmy przez Niego. Amen. Wasze istnienie nie wynika tylko z waszych rodziców. Z tego powodu, że zasłużyliście, żeby istnieć, istniejecie dzięki Chrystusowi. Jesteśmy przez Niego. Bez Niego nie mamy istnienia. Punkt 2. Obecnie Syn podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy i wszystko w Nim trzymane jest razem. Nie tylko nasze istnienie pochodzi od tej osoby, która nas stworzyła, oraz wszystkie rzeczy, Ty już stworzył, nadal podtrzymuje nas i niesie nas. Widzicie kulę ziemską? że wisi w powietrzu, prawda? Nie ma kolumn, które by ją podtrzymywały. Co podtrzymuje tę ziemię? Co powoduje, że unosi się w powietrzu? Naukowcy mieliby swoje wyjaśnienie dotyczące fizyki, w jaki sposób kula ziemska utrzymuje się w powietrzu. Jednak ze Słowa Bożego wiemy, że Chrystus podtrzymuje tę ziemię. Ta ziemia nadal istnieje dzięki podtrzymującej mocy Chrystusa poprzez Jego Słowo. Biblia mówi nam, że On coś wypowiada i to zaczyna istnieć. Wydaje nakaz i to nie upada. Chrystus nie tylko jest środkiem, dzięki któremu zaczynamy istnieć, lecz również poprzez Jego Słowo podtrzymuje nas. Święci, cieszymy się swoim istnieniem w ludzkim życiu, jednak aby podtrzymać, utrzymać nasze ludzkie życie, potrzebujemy Chrystusa. Chrystus jest jedyną osobą, która może podtrzymać nasze całe ludzkie życie. Bez podtrzymywania przez Chrystusa wszystko się rozpadnie, prawda? Rodzina się rozpadnie. Wasze dążenia, wasza praca zawodowa. Chrystus jest tym, który podtrzymuje nas razem, prawda? W Kolosan 1:16 czytamy, że wszystko zostało stworzone przez Niego i ku Niemu. W wersecie 17 czytamy, że jest On przed wszystkimi rzeczami i wszystko w Nim trzymane jest razem. Teraz punkt F. Przedtem jednak mamy Chrystusa jako dziedzica, który będzie w przyszłości, o czym mowa Hebrajczyków 1:2, jest wyznaczonym dziedzicem wszystkich rzeczy. Stworzył wszystko, otrzymuje wszystko i odziedziczy wszystko. Wy i ja będziemy dziedzictwem Chrystusa. On nas odziedziczy. Punkt F. Syn zniszczył diabła. Gdy nastała pełnia czasu, Syn przyszedł, żeby stać się ciałem dzięki narodzeniu się z dziewicy. W ten sposób mógł zniszczyć diabła przez swoją śmierć na krzyżu. Gdy czytacie Księgę Kapłańską o wszystkich ofiarach, nie będziecie mieli pojęcia, dlaczego Bóg zwraca uwagę na nie wszystkie, szanuje, nadaje im wartość. Ale Paweł miał tę świadomość, że Chrystus jest wypełnieniem, rzeczywistością tych wszystkich ofiar, wszystkich typów. Kim jest tym Chrystus? Chrystus w swoim bóstwie jest Synem Bożym, który wyraża Boga. W stworzeniu również, prawda? On stworzył, On podtrzymuje i odziedziczy. On jest tak wielki. Dzięki temu wszystkie ofiary są pełne znaczenia. Nie tylko pełne znaczenia, lecz także Bóg widzi ich wartość. Bóg widzi, jakie znaczenie mają wszystkie te ofiary ze względu na tę osobę. Ta osoba, Syn Boży, zniszczył diabła. Wielki Stworzyciel, podtrzymujący, dziedzic, pewnego dnia przyszedł, aby przyodziać ciało i krew. Stał się człowiekiem, poszedł na krzyż i na krzyżu zniszczył diabła. Narodził się z dziewicy, z ciałem i krwią. Zniszczył diabła przez swoją śmierć na krzyżu. Rzymian 8:3 mówi, to bowiem, czego prawo nie mogło uczynić przez to, że było słabe z powodu upadłego ciała, Bóg, posyłając swego własnego Syna w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem, potępił grzech w upadłym ciele. To sprawia, że wszystkie ofiary są skuteczne, ponieważ ta osoba, sam Bóg, ten wielki Stworzyciel, podtrzymujący, dziedzic, stał się ciałem, umarł za nas na krzyżu zniszczył diabeł, teraz stał się naszymi ofiarami. Unikalną ofiarą za grzech. Potępił grzech w ciele. G. Chrystus jest sprawcą, przywódcą naszego pełnego zbawienia ku chwale. Hebrajczyków 2:10 mówi, bo godziło się Jemu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby prowadząc wielu synów do chwały, sprawcę ich zbawienia wydoskonalić przez cierpienia. Ta osoba nie tylko przyszła, lecz przyszła, by być naszym przywódcą, by wprowadzić nas do chwały. Wieczny Boży cel polega na wprowadzeniu wielu synów do chwały, do Bożego wyrazu. Jako przywódca Chrystus pierwszy wszedł do tej chwały, a my, Jego naśladowcy, idziemy tą samą drogą, byśmy zostali wniesieni do tej samej chwały, którą Bóg nam zarządził. W Księdze Kapłańskiej widzimy przepisy, które wymagają od Bożego ludu, by prowadził święte życie, czyste życie. Natomiast Paweł zdawał sobie sprawę, że Chrystus przyszedł, aby umrzeć za nas, by zniszczyć diabła. Potem nie poszedł tylko do nieba, lecz wstąpił do chwały. Wstąpił do chwały, by być naszym przywódcą, żeby i nas wprowadzić do chwały. Naszym przeznaczeniem jest chwała. Nie jest nim tylko zbawienie od piekła i pójście do nieba. Naszym przeznaczeniem w Bożym pełnym zbawieniu jest wejście do chwały. Chrystus, Syn Boży, wszedł już tam. Wszedł do chwały i jest naszym przywódcą, by nas tam zaprowadzić. Jeśli zdacie sobie sprawę, święci, że naszym przeznaczeniem jest chwała, jakie życie powinniśmy dziś prowadzić? Musimy prowadzić czyste życie, święte życie, ponieważ naszym przeznaczeniem jest chwała. Świadomość Pawła w tej sprawie była głęboka. Bożym wymaganiem nie jest, abyśmy tylko byli czyści, czystym ludem. Bóg pragnie ludu, który może wprowadzić do chwały, do pełnego wyrazu Jego samego. I Chrystus jest taką osobą. On już wszedł i teraz wprowadza tam nas wszystkich. W 1 Tesaloniczan 2:12 czytamy, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołuje do swego własnego królestwa i chwały. Powinniśmy mieć dziś na ziemi sposób życia, który jest godny Bożego powołania, ponieważ zostaliśmy powołani do Bożego Królestwa i chwały. Punkt H. Chrystus jest apostołem i budowniczym Bożego domu. Czym jest apostoł? Słowo to oznacza posłany. Chrystus jest tym, którego posłał Bóg, aby być naszym apostołem. Pierwszym apostołem nie był Mojżesz, nie był nim Noe. Pierwszym apostołem był Jezus Chrystus, Syn Boży. Był pierwszym apostołem, prawdziwym apostołem. Jeden, Pan Jezus jest naszym apostołem, tym, który posłany został do nas od Boga i wraz z Nim. Przyszedł do nas z Bogiem, żeby dzielić Go z nami. W ten sposób możemy mieć udział w Jego boskim życiu i boskiej naturze. Jana 6:46 mówi, nie żeby ktoś widział Ojca oprócz tego, który jest od Boga, on widział Ojca. On jest tym, który posłany został do nas od Boga i wraz z Nim. Przyszedł do nas z Bogiem, żeby dzielić Go z nami. W ten sposób możemy mieć udział w Jego boskim życiu i boskiej naturze. Punkt drugi. W swoim człowieczeństwie Chrystus jest materiałem na Boży dom, Bożą budowlę, a w swojej boskości budowniczym. Ta osoba, jest on wyższy niż Mojżesz. Mojżesz był apostołem w Starym Testamencie, był posłany przez Boga, by wyprowadzić dzieci Izraela z Egiptu. Jednak Mojżesz był tylko człowiekiem, miał tylko ludzką naturę. Troszczył się on o Boży dom, ale nie mógł budować Bożego domu. Ale Chrystus, Syn Boży, ma dwie natury. Ma boską i ludzką naturę. Ma boskość, jak również człowieczeństwo. Przyszedł do nas jako apostoł, posłany od Boga, aby wypowiadać nam Boga, udzielać nam Boga, abyśmy byli przebudowani życiem i naturą Boga, żebyśmy zostali zbudowani na Boży dom, na Bożą budowlę. Człowieczeństwo Chrystusa kwalifikuje Go, by być materiałem na Bożą budowlę. Również Jego boskość kwalifikuje Go, by był budowniczym Bożego domu. Mojżesz był wierny, troszcząc się o Boży dom, ale miał tylko człowieczeństwo. Mógł być częścią tej budowli. Jednak Syn Boży, który przyszedł, aby być apostołem reprezentującym Boga, który do nas przychodzi, aby udzielać boskiego życia i natury Boga w nas, aby uczynić nas Bożym domem, buduje on też dom Boga w swojej boskości. Nadaje się, aby być nie tylko materiałem na Bożą budowlę, lecz aby być budowniczym Bożej budowli. Nawet w tym względzie, w objaśnianiu Księgi Kapłańskiej, Paweł miał wizję Bożego domu, Bożej budowli. Ten, który jest rzeczywistością, wypełnieniem wszystkich ofiar kapłaństwa, jest budowniczym Bożego domu. Jest takim apostołem, posłanym od Boga, posłanym przez Boga i z Bogiem. Przychodzi do nas, by udzielić nam Boga. Udzielić nam Bożego życia i natury i zbudować nas na materiał do Bożej budowli. On sam w swojej boskości jest budowniczym Bożego domu. Nie wiem, jak Paweł to wszystko zobaczył i zyskał. To jest naprawdę cudowne. To, jak wykładał nam Księgę Kapłańską. Widział nie tylko ceremonie i przepisy, poświęcenie, ofiary i tak dalej. Widział Chrystusa, który jest centrum tych wszystkich typów. Ma on być wszystkim ku społeczności, ku służbie Bożych odkupionych, a wszystko to służy budowaniu Jego domu. Punkt I. Chrystus jest miłosiernym, wiernym i wielkim arcykapłanem. Hebrajczyków 2,17 mówi, stąd też musiał zostać uczyniony podobnym do swoich braci we wszystkim, aby się stać miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co odnosi się do Boga dla przejednania za grzechy ludu. Hebrajczyków 4,14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie może wraz z nami odczuwać naszych słabości, lecz takiego, który był kuszony pod każdym względem, podobnie jak my, ale bez grzechu. Ten Chrystus, Syn Boży, jest nie tylko apostołem, który przyszedł od Boga do nas. Jest też naszym arcykapłanem, który przynosi człowieka do Boga. Ten arcykapłan ma dwie natury. Ma ludzką naturę i boską naturę. w ludzkiej naturze może utożsamić się z nami. Zna uczucie naszej słabości. Złożył ofiarę za nas, ponieważ w swoim człowieczeństwie jest on taki jak my. Dotykają go uczucia naszej słabości. Jest on również boski. Jest zdolny do tego, aby być wiernym arcykapłanem, aby wprowadzić w życie to, czego dla nas dokonał. 1. Chrystus może być miłosiernym i wiernym arcykapłanem, ponieważ jest zarówno Synem Bożym, posiadającym boskość, jak i Synem Człowieczym, posiadającym człowieczeństwo. Jego miłosierdzie idzie w parze z Jego człowieczeństwem, a Jego wierność z tym, że jest Bogiem. Kapłaństwo Chrystusa ma te dwa aspekty, ludzkość i boskość. Ludzkość sprawia, że jest bardzo miłosierny dla nas. Prawda? Utożsamia się z naszymi słabościami. Boskość kwalifikuje go, by być naszym wiernym arcykapłanem. Punkt drugi, jako nasz wielki arcykapłan, Chrystus jest wielki w swej osobie, w swoim dziele i w swoich osiągnięciach. Przeszedł przez niebiosa i odczuwa nasze słabości. Co za wielkiego mamy arcykapłana. Święci, dowiedzieliśmy się czegoś o arcykapłanie, o kapłaństwie, nawet na wczorajszym poselstwie. Ten arcykapłan, prawdziwy arcykapłan, to Jezus, Syn Boży, z boskością i człowieczeństwem, co go uzdalnia, aby był miłosiernym dla nas i wiernym dla Boga. Jest on wielki w Jego osobie, jest wielki w dziele. Jest wielki w Jego osiągnięciach. W osobie jest boski i ludzki. W dziele dokonuje oczyszczenia grzechu. Zasmakował śmierci w imieniu wszystkiego. Zniszczył diabła, prawda? Pokropił krwią. Dokonał wiecznego odkupienia dla nas. Cóż za wielkiego dzieła dokonał dla nas. Ma on również cudowne dokonania. Wszedł do świętego świętych w niebiosach. Jest tam teraz jako nasz mediator, jako sługa w niebiańskim przybytku. Jest ukoronowany chwałą i czcią. W samej Księdze Kapłańskiej tego nie zobaczycie, ale teraz w liście do Hebrajczyków Paweł objaśnił to, pokazał nam, jakiego mamy arcykapłana. J. Chrystus jest poprzednikiem, który wszedł poza zasłonę. Jest to właściwie kolejny aspekt Jego arcykapłaństwa. Jako arcykapłan jest on sprawiedliwy, ale nie siedzi tam tylko, jest naszym poprzednikiem i utorował nam drogę. Nie udał się tam tylko, aby być arcykapłanem dla siebie. Jest on teraz naszym arcykapłanem, poprzednikiem i przodownikiem. Wszedł za zasłonę i również woła do nas, byśmy przyszli, podeszli, szli za nim, za zasłonę. Na kartce z pytaniami zapytamy Was o wszystkie aspekty Chrystusa w odniesieniu do tego, że jest arcykapłanem. Przestudiujcie to wszystko. Nie tylko jest on ludzki, jest boski, jest miłosierny, jest wierny. Ponadto jest naszym poprzednikiem. Nasz arcykapłan otworzył dla nas drogę. Niebiosa, do których wszedł Pan Jezus, są dzisiaj świętym świętych poza zasłoną. Pan Jezus jako poprzednik pierwszy pokonał wzburzone morze i zawinął do niebiańskiej przystani, aby stać się dla nas arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Był ziemski przybytek, ziemskie święte świętych. Jest też niebiańskie święte świętych, do którego wszedł Chrystus. Nasz niebiański Chrystus po dokonaniu dzieła odkupienia wszedł do nieba. Wstąpił do niebiańskiego świętego świętych. To jest prawdziwy przybytek. Nawet ziemski przybytek był typem. Prawdziwy przybytek to ten w niebiosach. Ten Chrystus, który wstąpił do nieba, wszedł do prawdziwego przybytku, by być tam sługą, by być naszym arcykapłanem, usługiwać nam niebem. On jest naszym poprzednikiem, ale na nim nie koniec. Wprowadza również nas wszystkich z nim. Nie widzimy tego tylko czytając Księgę Kapłańską. Paweł miał tę świadomość. Nasz arcykapłan jest taką wspaniałą osobą. Wspaniałą w osobie, w dziele, w dokonaniach. Teraz wszedł do niebiańskiego przybytku jako nasz poprzednik, pionier i wprowadza nas wszystkich tam. Objął przewodnictwo i przeszedł przez burzliwe morze ludzkiego życia. Czy w swoim życiu macie burzliwe morze? Chrystus przez to przeszedł, prawda? Teraz być może nadal spotykasz wysokie fale, twoje łódź kołysze się. Chrystus już przez to przeszedł. Teraz wszedł do niebiańskiego przybytku, do prawdziwego świętego świętych, by być naszym arcykapłanem, pionierem, poprzednikiem. Przywołuje nas. Chodźcie ze mną. To jest wspaniałe. K. Chrystus jest rękojmią lepszego przymierza. Wszedł tam, jest poprzednikiem naszym, naszym pionierem, przywołuje nas, byśmy szli za nim. Teraz zapewnia nas, jest dla nas rękojmią lepszego przymierza. W wersecie 22 słowo rękojmia oznacza, że Chrystus przyrzekł siebie nowemu przymierzu i wszystkim nam. Słowo rękojmia w greckim, korzeń tego słowa oznacza kończyna, tak jak członek ciała. To pełne znaczenia. Rękojmia to nie obiektywne zapewnienie, gwarancja. Raczej jest to jak członek ciała, jak ręka, która gwarantuje mojemu ramieniu, że zrobi wszystko to, co zrobi ramię. I ręka ta zawsze będzie na swoim miejscu z razem z ramieniem. To jest organiczna rękojmia, jak członek ciała. Chrystus jest dla nas taką rękojmią tego lepszego przymierza. Chrystus zagwarantował siebie nam w nowym przymierzu, nam wszystkim, że doprowadzi nas do celu. On jest naszym arcykapłanem, jest naszą rękojmią. On jest naszym poprzednikiem. Jest on gwarantem, gwarancją tego, że uczyni wszystko, co niezbędne do wypełnienia nowego przymierza. Gdy idziesz do sklepu coś kupić, napisana jest gwarancja na całe życie. Czyje całe życie? Całe życie tej spółki. Gdy fabryka zostanie zamknięta po 5 latach, skończy się gwarancja na całe życie. Jednak my mamy prawdziwą gwarancję na całe życie. To Syn Boży. Drodzy bracia i siostry, jakiegoż mamy arcykapłana. On nie tylko tam jest, składając ofiary na początek i koniec dnia. On jest naszym poprzednikiem, naszą rękojmią, gwarantując nam, poręczając, że upewni się On, że wszyscy tam dojdziemy. Wszyscy wejdziemy do chwały razem z Nim. L. Chrystus jest arcykapłanem, który jest w stanie do końca nas zbawić. Kolejnym aspektem Chrystusa, arcykapłana, jest to, że jest On boskim arcykapłanem. Jest On nie tylko kapłanem według porządku Aarona, by składać ofiary za nasze grzechy. Nie tylko jest kapłanem według porządku Melchizedeka, by usługiwać chlebem i winem dla nas. Jest też kapłanem zgodnie z porządkiem boskiego, niezniszczalnego życia Boga, aby zbawić nas do końca, do doskonałości, zbawić nas do chwały. Z powodu grzechu są produkty uboczne, którymi są śmierć i skażenie, zepsucie, od których musimy być zbawieni. Potrzebujemy zbawienia od grzechu. Dzięki ofierze Chrystusa za nas. Teraz jednak arcykapłan jest też arcykapłanem według mocy niezniszczalnego życia Boga i może nas zbawić do końca. To oznacza, że zbawi nas kompletnie, całościowo, doskonale, na wieczność i do końca. To arcykapłan, który zbawia. Chrystus, nasz arcykapłan, podejmuje się naszej sprawy, stawiając się za nami. On jest naszym nieustannym, stałym i wiecznym wstawiennikiem. Czy nie wierzycie, że wstawia się za nami w tej chwili? Gdy trwa to szkolenie, nasz niebiański arcykapłan stawia się za nami. Gdy uczycie się, robicie różne rzeczy, załatwiacie różne sprawy, wierzcie mi, bracia i siostry, nasz niebiański arcykapłan zbawia nas, stawiając się za nami, nieustannie, bez przerwy. On jest rękojmią, aby zbawić nas do końca. Punkt drugi. Stawia się przed Bogiem w naszym imieniu i modli się za nas, byśmy zostali zbawieni i w pełni wprowadzeni w wieczny Boży zamysł. M. Chrystus jest sługą w niebiosach. Tutaj sługa oznacza kogoś, kto usługuje, prawda? Jest sługą w niebiosach. Chrystus, sługa prawdziwego niebiańskiego przybytku, usługuje nam niebem. Niebo to nie tylko miejsce, lecz także stan życia, byśmy mieli niebiańskie życie i moc, dzięki którym możemy prowadzić na ziemi niebiańskie życie, tak jak On, gdy tu był. O, chwała Panu! Mamy takiego arcykapłana, który teraz jest sługą niebiańskim przybytku, niebiańskim świętym świętych. Co on tam robi? Jest on sługą. Co to obejmuje? On nas zaopatruje. Usługuje nam niebem. Nie tylko miejscem, ale stanem. Gdy przechodzimy przez różne wyzwania w naszym ziemskim życiu, drodzy bracia i siostry, mamy arcykapłana w niebiosach, przybytku niebiańskim, którym nam usługuje. Jest sługą w niebiosach, usługuje nam niebem, abyśmy prowadzili niebiańskie życie na ziemi. Dwa. Cokolwiek Chrystus realizuje jako niebiański sługa, stosuje wobec nas jako duch. Czymkolwiek nam usługuje, przekazuje to do naszego ducha. Niebiański przybytek, prawdziwy przybytek w niebiosach jest połączony z naszym duchem. Chrystus jest niebiańską drabiną, co widzimy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Jest tym, który łączy niebo z ziemią. Co dzieje się tam w niebie? Gdy On usługuje, ma miejsce transmisja natychmiast do wnętrza naszego ducha. Dziś w wieku podróży kosmicznych to, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej, może być od razu transmitowane na Ziemię za pomocą obrazu, prawda? Dzisiaj to, co dzieje się w niebiosach, dzięki Chrystusowi jako słudze, który jest niebiańskim arcykapłanem, zostaje przekazane w nas, w naszego ducha. Gdy wołamy Panie Jezu, dotykamy ducha i zostajemy połączeni z niebem. Jesteśmy pod posługą niebiańskiego sługi, niebiańskim przybytku, świętym świętych. N. Jako kontynuacja. Chrystus jest tym, który wszedł do świętego świętych w niebiosach i zdobył wieczne odkupienie. Chrystus dokonał odkupienia na krzyżu, lecz dopiero wtedy, gdy wszedł do niebiańskiego świętego świętych, czyli gdy przyniósł swoją odkupieńczą krew, by ofiarować ją przed Bogiem, osiągnął odkupienie mające wieczny skutek. Myślę, że ten punkt może być nowy dla wielu z was. Myśleliście może, że Chrystus umarł za mnie, przelał krew na krzyżu i zakończyło się odkupienie. Nie. Krew przelano na krzyżu, ale krew ta, trzeba było ją przynieść do niebios przed Boga, pokropić nią w niebiańskim przybytku. Pokropiono nią w jego miłosierdzia, właśnie tam. wieku przejednania, pod czujnym okiem cherubów, pod czujnym okiem prawa. Właśnie tam to wieczne odkupienie weszło w życie. Nie zatrzymujcie się więc na Chrystusie, na krzyżu, który przelał krew. Musimy zobaczyć, że dziś Chrystus musi być tym w niebiosach, który usługuje nam. Zaniósł krew do niebios, pokropił nią przed Bogiem, świętym świętych, żeby spowodować wieczne odkupienie, sprawiając, że odkupienie uzyskało wieczną skuteczność. Dwa, ponieważ Chrystus jako baranek Boży zabrał grzech świata dzięki ofiarowaniu siebie jako ofiary za grzechy, raz na zawsze na krzyżu Jego krew, którą dokonał pokropienia w niebiańskim przybytku, dokonała dla nas wiecznego odkupienia. Zostaliśmy więc odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. Księga Kapłańska 16, 14 i 15 mówią nam o krwi byków, które trzeba wnieść do świętego świętych i pokropić wieko przejednania. Teraz Chrystus przyniósł tę krew i pokropił nią wieko niebiańskim przybytku, dokonując wiecznego odkupienia. Dlatego w Hebrajczyków 9,14 mamy wspaniały werset. Mówi on, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha złożył w ofierze samego siebie nieskazitelnego Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy służyli Bogu żywemu. Punkt trzeci. Chrystus jest tym, który pojawia się teraz przed obliczem Boga dla nas. Chrystus nie tylko umarł na krzyżu, przelał krew i powiedział, żegnajcie. Teraz jest On w niebiosach i stawia się za nami przed obliczem Boga. Mamy przed Bogiem adwokata, który troszczy się o wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze trudności, wszystkie nasze problemy. Mamy obrońcę, niebiańskiego obrońcę, adwokata Chrystusa, niebiańskiego sługę, który stoi przed obliczem Boga, troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Chwała Panu. Punkt O. Chrystus zapoczątkowuje dla nas drogę nową i żywą. Hebrajczyków 10:19-20. Mając więc, bracia, śmiałość, by wchodzić do świętego świętych we krwi Jezusa, które to wejście jako drogę nową i żywą zapoczątkował On dla nas przez zasłonę, to znaczy przez swoje ciało. Jako ten, który zapoczątkowuje drogę nową i żywą, otworzył dla nas drogę, żebyśmy weszli do świętego świętych dzięki Jego krwi przez zasłonę Jego ciało. To odnosi się do Jego śmierci na krzyżu. Gdy został krzyżowany, zasłona została rozdarta, a droga do świętego świętych jest teraz otwarta. Droga wiodąca z powrotem do Boga jest otwarta, żywa i nowa droga jest otwarta. Pan to zapoczątkował. Nie tylko sam wszedł i powiedział, radźcie sobie, może was zobaczę później. Otworzył drogę i woła nas, podejdźcie. Wszedł do świętego świętych, zapoczątkował nową drogę. Punkt drugi. Przez lepsze ofiary, którymi jest Chrystus, mamy śmiałość, by wchodzić do świętego świętych. Święci, miejcie śmiałość. Nie powstrzymujcie się. Każdego poranka i dnia. Panie, nieważne jaka jest moja sytuacja, jak wiele jest burz. Panie, daj mi odwagę, by nadal podchodzić do Ciebie. Ty zapoczątkowałeś tę drogę i już wszedłeś. Ja chcę iść za Tobą. On jest przewodnikiem naszego zbawienia. Trzy. Wprawdzie święte świętych znajduje się dzisiaj w niebie, gdzie jest Pan Jezus. Jednak w wersecie 10-19 święte świętych odnosi się do świętego świętych w naszym duchu. Nasz duch jest Bożą rezydencją, komnatą, w której mieszkają Bóg i Chrystus. O, święci nasz duch! Nasz duch jest Bożą rezydencją. Jest mieszkaniem Boga razem ze wszystkimi świętymi. Nie tylko Chrystus, ale i wszyscy święci w naszym duchu. Gdy zwracamy się do naszego ducha, jest on szeroki jak wszechświat. Zawiera Boga, Chrystusa i wszystkich świętych. Są oni w naszym duchu. Gdy jesteśmy w duchu, jesteśmy podłączeni do niebios, jesteśmy pod posługą niebiańskiego sługi naszego arcykapłana, który dostarcza nam bogatego zasobu, żebyśmy prowadzili niebiańskie życie na ziemi. Nasz duch podłączony jest do niebiańskiego świętego świętych. Dlatego, bracia, miejmy odwagę, by wejść do świętego świętych w krwi Jezusa. Przeczytajmy razem punkt P, 1 i 2. Wspaniały wszechzawierający Chrystus przedstawiony w formie typu w Księdze Kapłańskiej i objawiony w liście do Hebrajczyków jest naszym wiecznym działem. Wszystkie aspekty Chrystusa objawione w liście do Hebrajczyków są niewyczerpane. Amen. Ten wspaniały wszechzawierający Chrystus jest naszym wiecznym działem, żebyśmy z Niego korzystali.
Alleluja!
Czy radowaliście się tym objaśnieniem? Jest naprawdę wspaniałe. Pomódlmy się ze sobą obok przez minutę. Brat Bob powie co dalej.